Nie płomienne kazania, nie wspaniałe kościoły, nie nagłośnienie i oświetlenie, nie filmy religijne, nie piosenki, nie nowe metody duszpasterskie kruszą skorupy ludzkich serc, ale kapłańska ofiara. Kochani moi, jak widzicie, jesteśmy na ambonie i nie jest to przypadkowe, ponieważ dzisiaj, 21 marca, przeżywamy kolejną, szóstą rocznicę księdza Piotra Pawlukiewicza, rocznicę jego śmierci, geniusza na ambonie. To przez niego Bóg właśnie ukazywał potęgę i przenikliwość Słowa Boga. Słuchajmy się najpierw te słowo w Ewangelii według świętego Jana.
Niektórzy z tłumu po usłyszeniu tych słów mówili: on rzeczywiście jest prorokiem. Inni stwierdzali: on jest Chrystusem. Inni jednak pytali: czy Chrystus może pochodzić z Galilei? Czyż Pismo nie wskazało, że Chrystus będzie potomkiem Dawida i że przyjdzie z Betlejem, miejscowości, z której pochodzi Dawid? I tak doszło z jego powodu do podziału wśród zebranego tłumu. Niektórzy chcieli go uwięzić, lecz nikt nie odważył się go pojmać. Tymczasem słudzy powrócili do wyższych kapłanów i faryzeuszów. Ci zapytali ich: dlaczego nie przywiedliście go tutaj? Słudzy odpowiedzieli: nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Faryzeusze zwrócili się do nich: czy może i wy daliście się mu zwieść? Czy uwierzył w niego któryś z przywódców albo faryzeuszów? A ten tłum, nieznający prawa, jest przeklęty. Wówczas zabrał głos jeden z nich, Nikodem, który wcześniej przyszedł do Jezusa. Czy zgodnie z naszym prawem nie osądza się człowieka dopiero, gdy się go wysłucha i rozpozna, co uczynił? Odpowiedziano mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, a przekonasz się, że żaden prorok nie wywodzi się z Galilei. I rozeszli się do swoich domów.
Faryzeusze byli bardzo poruszeni. Mówili, że jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Taką Ewangelię rozważamy dzisiaj w Kościele. I z pewnością ta Ewangelia jest takim duchowym portretem księdza Piotra Pawlukiewicza. Porównałem ten fragment Biblii po polsku z Biblią po francusku. Tam jest to zdanie: nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Tam są takie słowa po francusku: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jest słowo parler. Ten czasownik parler jest często też używany we francuskim, żeby określić nie tylko przemawianie, wygłaszanie jakichś uroczystych mów, ale zwykłą rozmowę. Tak, ksiądz Piotr Pawlukiewicz miał ten wyjątkowy dar, żeby przemawiać do nas z ambony w taki sposób, jakby prowadził rozmowę. Tytus wiele razy o tym mówił, że właśnie sposób mówienia Piotra pomógł mu dojść do Boga, ale też pomógł mu przepracować brak ojca.
Tak, i też to, co powiedziałeś, przekładając z języka francuskiego, przypomina mi się jedno ze zdań księdza Piotra, który powiedział, co jest jego zadaniem. Jego zadaniem jest gadanie o Panu Bogu. Czyli jak? Kiedy można o kimś gadać? Wtedy, kiedy się go pozna. I ten prosty język właśnie spowodował, że w jednym z odcinków, które nagrałem w rocznicę śmierci, bodajże drugą albo trzecią, powiedziałem, że to jest tak, jakbym stracił własnego ojca, bo rzeczywiście ksiądz Piotr, tak często też o nim mówię, jest dla mnie takim ojcem kaznodziejstwa, stylem mówienia, które on w jakiś sposób mi zostawił, to mi urzekł.
Ten jego sposób mówienia nie brał się znikąd. Kiedy ksiądz Piotr został znaleziony martwy, to znajdował się w takiej pozycji, że klęczał przy swoim łóżku i miał rękę wyciągniętą w stronę krzyża, który wisiał nad jego łóżkiem. Czyli umarł w takiej pozycji podniesionej ręki, ręki nauczyciela, a jednocześnie to była tęsknota za krzyżem. To bardzo symboliczne, że umarł w takiej pozycji klęcząc, mając rękę wyciągniętą w stronę krzyża. I to właśnie siła przemawiania księdza Piotra Pawlukiewicza brała się stąd, że on się dużo modlił, że na kolanach tworzył, pisał kazania. I w ten sposób ten jego wrodzony talent mógł się rozwinąć. A jednocześnie starał się pielęgnować pokorę. I dlatego w książce Dbaj o dziś, na rocznicę jego urodzin, na 10 kwietnia, umieściliśmy takie słowa. Ze swojej krótkiej drogi kapłańskiej wiem, mówił ksiądz Piotr, że nie płomienne kazania, nie wspaniałe kościoły, nie nagłośnienie i oświetlenie, nie filmy religijne, nie piosenki, nie nowe metody duszpasterskie kruszą skorupy ludzkich serc, ale kapłańska ofiara. Ofiara, jaką kapłan składa z siebie razem z Chrystusem i dla Chrystusa. Te słowa być może nam jest trudno rozumieć, trudno czytać, bo jest to z jednej strony taka teologia, że kapłan to alter Christus, że jestem drugim Chrystusem, jestem ołtarzem, który składa siebie w ofierze. A jednocześnie nam jest to trudno przyjąć, bo słyszymy o wielu różnego rodzaju skandalach, które podcinają nam zaufanie do Boga. Nie zmienia to faktu, że bezcenna łaska Boga jest nam przekazywana w kruchych, glinianych naczyniach, jakimi są kapłani. Tytus, jak ty odbierasz te słowa księdza Piotra, że najbardziej, największą owocność, przenikliwość, także słowa głoszonego przez kapłana, to rodzi się z kapłańskiej ofiary?
Przypomina mi się książka Mój Chrystus Połamany, gdzie autor rozmawia z Jezusem, który nie ma rąk, nie ma nóg, i zadaje pytanie Jezusowi, gdzie są jego ręce, gdzie są jego nogi. I Jezus mu odpowiada, że to ty jesteś moją ręką, dłonią, ty jesteś moimi nogami i ty jesteś moimi ustami. Nie znaczy to, że my jako kapłani, jako szafarze Słowa Bożego jesteśmy bogami, bo nimi nie jesteśmy. Ksiądz Piotr też przed tym nas przestrzega w swoich wypowiedziach, że żeby go jakoś tak nie gloryfikować, żeby nie widzieć w nim takiego świętoszka. On był po prostu narzędziem w rękach Boga. Czy jest, bo mamy świadectwa do dnia dzisiejszego, że jego styl przepowiadania, mówienia, gadania o Panu Bogu spowodował, że ci, którzy go słuchają do dnia dzisiejszego za pomocą różnych środków, wracają na drogę Jezusa, na drogę
Kościoła. Ta Ewangelia się spełniała, bo wielu ludzi wychodząc z Kościoła Świętej Anny w Warszawie czy z innych miejsc mówili, no jeszcze nigdy tak nie przemawiał, jak
dokładnie,
ten Pawlukiewicz.
Zresztą to chyba ksiądz Boguś nieraz często mówi, czy podkreśla w filmach, że tak jako świadectwo właśnie o księdzu Piotrze, że ludzie nieraz mówili, co on się tak na mnie uwziął, że akurat do mnie bezpośrednio mówi, nie? Ale to jest chyba ten styl mówienia, głoszenia przez nas wszystkich, czego możemy się uczyć od Mozarta Ambony, od księdza Piotra, takiego bezpośredniego przepowiadania o Jezusie, opartego na życiu.
Siła przepowiadania i przenikliwość przepowiadania księdza Piotra brała się z jego modlitwy na kolanach, z wyciągania ręki w stronę krzyża, jak powiedziałem, ale brała się również z tego, że on często inspirował się wieloma wybitnymi osobami. Dlatego w tym notatniku duchowym Co Cię Ożywia zanotowałem kolejny cytat obok słów księdza Piotra, Bóg dał nam wolność, zanotowałem cytat z Anny Kamińskiej i jak już wiecie, jest to cytat spośród ulubionych cytatów księdza Piotra Pawlukiewicza, którymi on się inspirował. I wychodząc na ambonę, czytał właśnie takie słowa i to one dodawały mu inspiracji, skrzydeł. I otóż Anna Kamińska napisała tak. Najbardziej obciążamy sobą tych, których kochamy. Jest to jeden z paradoksów miłości, bo właśnie powinna nieść ulgę, odejmować coś z ciężaru istnienia. Nie ma drugiego świata. Jest świat tylko przeniknięty Bogiem. Ten ciężar i ten świat przeniknięty Bogiem szczególnie był obecny w przepowiadaniu księdza Piotra na temat seksualności. To jego słynne określenie seks, poezja czy rzemiosło. I oczywiście nie będziemy powtarzać, kopiować księdza Piotra, bo nie to jest naszym celem. Tylko patrzymy na potęgę Słowa Boga. Tytus, co było takiego w stylu mówienia księdza Piotra, że ludzie rozumieli, że jak ważna poezja jest w seksualności?
bym powiedział, piękną. On też mówił na przykład do nas, do kapłanów, żebyśmy się nie bali zachęcać ludzi do tego, żeby mieli chęć posiadania jak największej ilości dzieci. Ale tutaj właśnie ta poezja czy rzemiosło, może ja to rozumiem tak, że rzemiosło kojarzy się nam pewnego rodzaju z taką, żebym, nie chcę nikogo urazić, z pewnego rodzaju chałturą. Natomiast poezja...
Byle jakością.
Natomiast poezja potrzebuje czasu, czyli umiejętność czekania chociażby, nie? Na siebie nawzajem, na akt cielesny. Poezja potrzebuje pewnego rodzaju smaku. Poezja potrzebuje pewnego ubioru, pewnego otoczenia.
Żeby to nie było pośpiechu,
delektujemy się. Tak, pośpiechu. Potrzebuje coś, czegoś, do czego się przygotowujemy. No bo jeżeli, nie umniejszając nikomu, bo też lubię słuchać na przykład disco polo, bo lubię szerokie spektrum muzyki słuchać, no ale ktoś, kto słucha na przykład tylko tej formy muzyki i pójdzie na przykład piątą symfonię Mozarta, no to jej w zasadzie nie zrozumie. Albo nie. W ogóle nawet ręce mu nie będą chodziły. Czy jak uwielbiam ostatnimi czasy słuchać przebojów klasyki w wykonaniu całego zespołu André Rieu,
tak,
no to po prostu wyśmienity po prostu człowiek, który umie piękno klasyki połączyć jeszcze z dobrym humorem, z treścią i to powoduje. Ktoś, kto by powiedzmy tak z marszu przyszedł, no może tego nie zrozumieć. I właśnie to Piotr pokazywał, że mówił prostym językiem i trafiało to do każdego.
I ta jego wyjątkowość wyrażała się również w tym, że on się mocno inspirował księdzem Bogdanem Kowalskim.
Jego przyjacielem, tak.
Tak. I to jest ta niespodzianka, którą dla was przygotowaliśmy. Spotkanie z wyjątkowym gościem, z przyjacielem księdza Piotra Pawlukiewicza.
Księdzem Bogusiem Kowalskim, potocznie zwanym Kowalem.
Tak, który tak samo dowcipkował jak Piotr i wiele razy pomagał mu, był jego najbliższym towarzyszem, można powiedzieć, najbliższym przyjacielem. I właśnie ksiądz Boguś, on też pokazuje nam w tych słowach, w tym wywiadzie, który nagraliśmy specjalnie dla was na te rozważania, o tym, jak bardzo ksiądz Piotr inspirował się Słowem Bożym i jak te Słowo Boże dawało mu potęgę, dawało mu światło, ale tą potęgę nie zatrzymywał dla siebie, ale ją dysponował, ją rozdawał dla innych ludzi. I niech wprowadzeniem do naszej rozmowy z księdzem Bogusiem, która jest częścią tego rozważania, będą również słowa księdza Piotra przypisane w Dbaj o Dziś na rocznicę jego śmierci, na 21 marca. Bóg wszystko czyni nowe. Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Niech w naszym życiu zazieleni się od łaski Bożej.
Drodzy moi, kiedy rozważamy Słowo Boże w rocznicę śmierci księdza Piotra Pawlukiewicza, to czytamy w Ewangelii te słowa, nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał. I myślimy przede wszystkim o potędze słowa Jezusa, o tym, że jest to słowo życia. Ale też myślę, że wielu z nas rozważa o geniuszu na ambonie, który był wirtuozem Słowa Bożego, księdzu Piotrze Pawlukiewicza. I mam tu w ręku alfabet księdza Piotra Pawlukiewicza, tą książkę. I są tutaj słowa księdza Piotra. I bardzo bym prosił Boguś, żebyś w jakiś sposób skomentował to. Co Piotr chciał powiedzieć? Jak ty to rozumiesz? Jak ty to czujesz? Komentując drugi list do Tymoteusza, gdzie jest powiedziane, wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, Piotr Pawlukiewicz powiedział tak. Biblia nazywana jest księgą życia, bo ona naprawdę daje życie. Słowa Boga mają życiodajną moc. My nieraz mówimy, gdy masz problem, idź do Jezusa, wygadaj się. Błąd. Plątanie się w swoich myślach. Idź, ale z Biblią. Ilu z was widziało mamę, tatę z Biblią? Dając komuś Biblię, dajesz mu program na życie, pokarm na drogę.
Piotr nieraz to podkreślał i w kazaniach, i w prywatnych rozmowach. A pamiętam taką jedną rozmowę, kiedy Piotr mówi, że Kowal, tutaj nie ma co się zastanawiać. W Piśmie Świętym jest wszystko. Pan Bóg jest naprawdę wszechmocny. Tylko to wszystko jest tak podane, nie jako taki, jak to mówimy dzisiaj, jako gotowiec. O, ktoś dostał gotowca, punkty, Nie, tu trzeba się wgryzać, żeby to gdzieś w człowieku przetrawiło się, bo tak jak każdy pokarm musi się przetrawić, żeby przyniósł jakieś owoce. Tak samo Słowo
Boże. Żeby go przyswoić.
Przyswoić. To nie da się tak tylko sobie przeczytać jak wiersz i koniec, tylko to po prostu trzeba się pochylić.
Trzeba dać czas i przestrzeń Słowu Boga.
Przestrzeń, czas, ciszę, klimat odpowiedni. Dlatego ja jestem zbudowany, że coraz więcej ludzi czyta Pismo Święte. Poza tym, no, to co dla nas ludzi wierzących, a to co odkrywają ludzie niewierzący w Słowie Bożym, że to Słowo, które daje nam Bóg, Słowo prowadzące do życia. Jak żyć? Żeby żyć. W wieczności z Bogiem. Ja wiem, że to górnolotnie brzmi, ale przecież na tym polega istota naszej wiary. Żeby nie wegetować z dnia na dzień, ale żyć. Dlatego najmniejszy fragmencik Słowa Bożego, który człowiek przyjmuje, to wiadomo, że to już jest mniej czy więcej Bożego pokarmu do prawdziwego życia. Bo my już, stąpając po tej ziemi, my już... Ja użyłem takiego kiedyś obrazu w kazaniu. Była taka gra w państwa.
Była.
Że stało się na ziemi i kijkiem zagarniało się i nie wolno było oderwać nóg od ziemi. I ile się wychylił człowiek, tyle zagarniał od sąsiada jego państwa. To była zabawa, ale coś z tego jest. My stąpamy po ziemi, ale robiąc wysiłek, wychylając się, czyli karmiąc się tym Słowem Bożym, zdobywamy niebo.
Jeszcze powiedziałeś bardzo ważną rzecz, jaką jest cisza. Znaleźć przestrzeń na ciszę przy medytacji Słowa Bożego.
Dokładnie tak. Dlatego na przykład to, czego doświadczamy tutaj w parafii, gdzie jestem proboszczem, jest wieczysta adoracja. Leżą egzemplarze Pisma Świętego. Jest zakaz głośnych modlitw. Wszyscy w ciszy. I to jest to budujące, jak wielu ludzi, bardzo dużo młodych, pochyleni nad Słowem Bożym, zamykają oczy, robią sobie przerwy. No to jest, ja bym ich tylko fotografował i pokazywał jako świadectwo wiary, jak można widzieć Boga, fizycznie go nie widząc.
Mój profesor z Krakowa mawiał, że mówienie jest fizyką, a milczenie metafizyką.
O, zgadzam się.
To jest też piękne, zobaczcie, do czego dochodzimy w Koszarawie Bystrej, gdzie nagrywamy poniekąd nasze odcinki. W kościele leżą księgi Pisma Świętego, że też każdy ma możliwość sięgnięcia do Słowa Bożego. Może to jest zachęta też dla duszpasterzy, aby nie bali się w kościele wystawić ksiąg Pisma Świętego.
I wierzymy, że możecie kiedyś pojechać, czy tutaj na adorację na Gocławek, czy do Koszarawy.
Na Grochów, przepraszam.
Ale z drugiej strony jest też tak, że nawet jeżeli nie możesz wyjechać z domu, bo musisz zostać, to możesz wziąć do ręki Biblię, możesz wybrać jakiś fragment i do niego wracać parę razy i chodzić w Bożej obecności. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy ostatnio papież Leon wracał z pielgrzymki z Libanu, zapytano go, jaka jest jego ulubiona książka. On wymienił książkę brata Wawrzyńca o praktykowaniu Bożej obecności. Zresztą to jest książka też wydana przez wydawnictwo Esprit. On tam dużo mówi o tym, żeby tą obecność Boga, która jest w Biblii, rozciągnąć na zwykłe czynności.
Bo bez obecności Boga w życiu nas, duszpasterzy i księdza Piotra, no nie byłoby tego fenomenu, czy Mozarta, ambony, bo po prostu przede wszystkim Słowo Boże.
I można to tak podsumować, wydaje mi się, bransztetelem: Biblio, ojczyzno moja, na Tobie uczyłem się żyć, na Tobie uczyłem się kochać. 21 marca to nie tylko dzień, kiedy rozważamy to Słowo Boga, o potędze mocy Słowa Boga, że nigdy jeszcze tak nie przemawiał nikt. Nie tylko zastanawiamy się nad znaczeniem Biblii, nad tym, jak ksiądz Piotr Pawlukiewicz rozumiał Biblię, ale też sięgnijmy do książki Dbaj o dziś, pierwszej książki z pismami, z rękopisami księdza Pawlukiewicza wydanej przez wydawnictwo Esprit, i pod datą 21 marca, no właśnie, Tytus, jakie mamy słowo?
Bóg wszystko czyni nowe. W drugim liście do Koryntian jest napisane: jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe. Czy pozostajemy w Chrystusie? Czy poruszamy się w Duchu Świętym? Czy żyjemy w Bogu? Pan przygotował dla nas nowe niebo i nową ziemię. oczekujemy według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Niech w naszym życiu zazieleni się od Bożej łaski. Boguś, wyjątkowy dzień, pierwszy dzień wiosny, ale dla nas, jak to też powiedziałem w jednym z moich filmów na drugą rocznicę bodajże śmierci księdza Piotra, to tak jakbym stracił ojca, chociaż nie był moim ojcem fizycznym, ale jest ojcem duchowym mojego kaznodziejstwa. Jak dla ciebie brzmi to, co zostawił nam ksiądz Piotr Pawlukiewicz i jakie przesłanie dla tych, którzy uczestniczą z nami w tych rekolekcjach, jak ty to przeżywasz do dnia dzisiejszego, bo na pewno gdzieś to przeżywasz jeszcze.
Ja bym się cofnął o rok przed śmiercią księdza Piotra, kiedy odwiedziwszy go, on niespodziewanie mnie tak zapytał, już taki był schorowany: Boguś, a jakby ci już tak teraz przyszło umrzeć, co ty byś jeszcze zrobił? Ja mówię, w zasadzie, cóż, takich parę drobiazgów bym tylko uporządkował, ale już tyle dostałem od Pana Boga, że nic więcej nie oczekuję. Piotrek mówi to samo, mówi: Kowal, tyle dobra i tyle miłości, że ja nic już nie potrzebuję. No, co może Pan Bóg dać jeszcze więcej niż to, co ja przeżyłem? Ja mówię, Piotrek, dokładnie to samo, tutaj byliśmy zgodni. I to, jak on wypełnił, jak potrafił swoją taką misję duszpasterską, kaznodziejską, sakramentalną, jaką, po prostu kapłańską posługę, to sprawiło, że, jak to modne określenie dzisiaj powiedzieć, no spełniony, ale coś z tego jest, że człowiek czuje, że oddał życie do końca, nie tak okrakiem, jedna noga tu, druga tu, tylko złożył siebie w ofierze do końca. On to przewidywał swoje odejście. Kiedy to nastąpiło, no to oczywiście, jak dowiedziałem się w ten sobotni poranek o jego śmierci, natychmiast pojechałem, bo i tak miałem do niego przyjechać za pół godziny, to byłem pół godziny wcześniej. No oczywiście wracam do tych chwil sprzed ponad 6 lat, już będzie teraz za chwilę, ale to jest ciągle dzień, który żyje w mojej pamięci, no bo dla mnie to tak jakby brat umarł. Mam fizycznie 3 braci, wszyscy żyją, ale Piotr był 4. moim bratem i tak jakbym brata w sumie najmłodszego stracił. Na szczęście on ciągle żyje, bo jestem tak jakoś nastawiony, że gdzieś cały czas tę jego twarz, ten jego wzrok specyficzny i ten głos i ten jego uśmieszek. I nieraz jeszcze dopowiem, jak jestem w takiej sytuacji, trochę gdzieś tam pogubię się, coś, jakiś błąd popełnię, jakąś gafę, to już widzę jego twarz uśmiechnięty. Jak mówi Kowalszczak, cały Kowalszczak, no to mi ciągle towarzyszy, bo to Kowalszczak, on tak często, albo Kowal, albo Kowalszczak, masz jakiś przykład, tam weźmy tu Kowalszczak, podrzuć jakiś przykład, Kowalszczak, jedziemy na Mazury, Kowalszczak, wpadniesz do mnie, Kowalszczak, zajedź do KFC, to tam tego kurczaczka, kiedyś mówi, tylko weź to największe wiaderko, taki kubełek, i ja pierwszy raz w życiu w KFC mówię, poproszę taki największy kubełek tych kurczaków. A, taki 4-osobowy. Tak, dla 4 osób. Zjedliśmy we 2 i wcale nie byliśmy tak za bardzo najedzeni. Poszło jak w dym, tak. Ale tak mi się to przypomniało spontanicznie teraz. Natomiast, żeby wrócić do tych pięknych słów.
Bo chciałem też zapytać, tak? Może, a co Bóg chciał do nas powiedzieć przez księdza Piotra Pawlukiewicza i co chciał powiedzieć przez jego styl mówienia na ambonie?
No, ja bym powiedział, że w 90% to, co czynił Pan Jezus. Oczywiście zachowujemy odpowiednie proporcje. To ja jestem świadom.
Wszyscy jesteśmy grzeszni.
Chodzi mi o styl.
Tak.
Chodzi o styl. Zauważmy, Ewangelia jest nasycona przykładami, przypowieściami, porównaniami, odnośnikami. Pan Jezus cały czas, zobaczcie, ziarno wrzucone o miłosiernym Samarytaninie, o miłosiernym Ojcu. o owce zgubionej, cały czas obrazy z życia.
I był niesamowitym, bystrym obserwatorem. Ja pamiętam ten jego przykład, jak on opowiadał chyba pod koniec jakiejś homilii, że jakiś chłopak rozrabiał w kościele, już rodzice nie mogli go uciszyć i w końcu tato go złapał, tak. I wynosi go.
Ludzie, ratujcie mnie,
A ten chłopak miał krzyknąć, ludzie, ratujcie mnie, módlcie się za mnie.
Módlcie się za mnie, tak. U Piotrka moc jego słowa, trzymanie się Ewangelii i spostrzegawczość życiowa. On dorzucił do przypowieści ewangelicznych pisanych w odpowiednim czasie historycznym i w kontekście kulturowym, on dorzucił nasze polskie, nie tylko polskie obrazy z życia, które są przeniknięte Ewangelią albo przenikał je Ewangelią.
I uważam, że Piotr w ogóle wytyczył drogę dla nas współczesnych kaznodziejów, bo nie był wtedy jeszcze tak rozwinięty internet, a Piotr jednak mając w sumie, porównując do dzisiaj niewielkie możliwości, bo dzisiaj internet daje nam wielkie możliwości, ale Piotr bardzo rozwinął to i my dzisiaj w jakiś stopniu, każdy z nas oryginalnie występuje, czy po prostu pokazuje to, co chce powiedzieć, a z drugiej strony my też w jakiś sposób myślimy, a co by Piotr w tej chwili powiedział? Albo idziemy ścieżką, którą on wytyczył.
Dokładnie tak. Ja koniecznie muszę powiedzieć to, co mnie spotkało dwa lata temu w lato. Pojechałem do centrum Warszawy, stoję przy parkomacie, wykupuję bilet do samochodu, bo tam jakieś urzędowe sprawy. Przede mną 40-paroletni mężczyzna, ale widzę tylko jego tył głowy, taki kark, łysy, tu tatuaże wychodzą.
Kibol legi?
No nie zorientowałem się, czy kibol. Ja nawet tak z dystansem stałem, bo tak ten człowiek tak nie budził zaufania, ale widzę go tylko od tyłu. On się odwraca, ja na cywila. Ksiądz Boguś? Tak. Przyjaciel księdza Piotra. Ksiądz Piotr nie żyje, ale jak mam tu księdza, jak mnie złapał za bary, proszę księdza, on mi uratował życie i małżeństwo. I jak mnie wyściskał, mówi, on mi uratował życie i małżeństwo. Bóg zapłać za to, co robiliście.
To też wskazówka dla nas duszpasterzy, żebyśmy mocno i wysoko nie fruwali gdzieś tam ponad niebo nawet, ale po prostu umieli obserwować ludzi i rzeczywistość. Jedna z osób kiedyś powiedziała, że ksiądz Piotr to był taki współczesny Mozart Ambony, ale też co jest ważne, podkreślamy w naszych wypowiedziach, że ksiądz Piotr nie był świętym za życia, miał swoje grzechy, jak każdy z nas, też ja tego potrzebujemy.
Do spowiedzi dosyć
my jako duchowni też się spowiadamy, dlatego bardzo ważne jest posłuszeństwo też Kościołowi, nie? I żeby w tym naszym głoszeniu słowa, rekolekcji z księdzem Piotrem, patrzeć na niego przez perspektywę, że był też grzesznikiem, nie był idealny, ale do ideału mamy nadzieję doszedł.
Dlatego ten tytuł naszych rekolekcji, Wejdźmy na górę Pana, pokazuje, że miłość jest piękna, ale jest też zmaganiem. I dlatego zachęcamy was, byście rozważając z nami te treści o księdzu Piotrze i Biblię oczami księdza Pawlukiewicza, byście po prostu twardo chodzili po ziemi, ale też ufnie patrzyli w niebo.
Ja bym dodał jeszcze, tak jak wszyscy doświadczamy słabości i grzechu, ksiądz Piotr również, dlatego jego kazania, szczególnie kazania głoszące Boże miłosierdzie, są po prostu wiarygodne.
Tak.
I koronka do Bożego miłosierdzia. Najpiękniejsza modlitwa.
Nawet... pamiętam, jak już końcówka, ostatnie tygodnie, miesiące Piotra, Piotr, jak już nie miał siły iść na koronkę, a trzeba powiedzieć, że też był uparty, bo nie chciał chodzika, to ja szedłem za nim z krzesłem i on tak przeszedł 8 kroków, Jurek, może bym usiadł, więc mu dawałem krzesło. I tak szliśmy 300 metrów do kościoła. Usiadał co 8 metrów. A dlaczego tak idziesz, Piotr? Bo idę na koronkę.
Tak. I myślę, że taką klamerką spinającą te nasze krótkie rozważanko może być to, co powiedziała mi kiedyś kobieta, gdzie byłem wikariuszem w parafii w Żyrardowie i Piotrek miał rekolekcję, a znałem ją z kościoła, bardzo gorliwa katoliczka, młoda kobieta, 30-paroletnia, mężatka, dwójka dzieci. Ja mówię, pani Aneto, jak tam rekolekcje? Proszę księdza, no dobrze, ale dlaczego ten ksiądz Piotr się tak uparł na mnie, że on tylko do mnie mówi? Dlaczego on się tak uparł? Ja mówię, pani Aneto, pani dobrze wie, że po prostu no, trafia w sedno. On mówi do wszystkich. Większość ludzi mają takie odczucie jak pani. To jest...
Ja pamiętam tytuł gazety z czasów, kiedy on odprawiał o 15 i myślę, że to może być takie na finał. XP wali prosto w serce.
Dokładnie. Ja bym dodał jeszcze między oczy. Czasem to bardzo bolało.
Ale silniaków nie miejcie, czytajcie Słowo Boże z Bogiem.
Z Bogiem, dzięki.